Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rembas, to jest audycja Srebrne pokolenie. Witam w studio też moich wszystkich gości. Za chwilę będę Państwa przedstawiać, ale zanim Państwa przedstawię, witam przede wszystkim słuchaczy naszej audycji dla seniorów i tych, którzy spowodowali, że sprawa tego konkretnego domu pomocy społecznej trafiła do mediów. I proszę Państwa też o udział w audycji, teraz też, pod numerem 603-06-06-06 można przysyłać swoje opinie i swoje SMS-y. Wszyscy, którzy mieli w tym domu swoich bliskich i wszystkim tym ludziom, bardzo dziękuję za reakcję, dziękuję za maile, dziękuję za SMS-y. Chodzi, jak wiemy, o niepubliczną placówkę z ulicy, no właśnie. Ja nie mogę podawać, proszę Państwa, ulicy ani nazwy tego domu, bo nikt z nas tutaj nie ma czasu na procesy sądowe, a i tak wszyscy wiedzą, o jaki dom chodzi, tylko tak się jakoś okazuje, że nikt z tym nic nie robi. Zatem też bardzo proszę Państwa, żebyście nie narażali siebie na takie właśnie odwiedzanie pewnych budynków i instytucji. Nie mogę i chyba nie chcę podawać nazwy tego domu, bo doszłam do wniosku w czasie swojej wieloletniej pracy, że to tak naprawdę teraz już nie chodzi o to, by procesować się z tym domem, tylko żeby naprawić to, co szwankuje. Państwo skarżycie się na brud, przemoc, fatalne warunki higieniczne i fatalną opiekę w tym DPS-ie. I te skargi znane są służbom od lat. To ustaliłam i to ustalili też inni dziennikarze, z którymi rozmawiałam, by sprawę zgłębić. Bo dodam tylko, że pierwszy artykuł w tej sprawie napisał 22 lata mój kolega z Dziennika Bałtyckiego, a potem inni dziennikarze z innych gazet i portali. Szkoda tylko, że proszę Państwa, to Radio Gdańsk musi po latach gasić pożar w tej placówce. Ale trudno, może do trzech razy sztuka i tym razem się uda, więc zaczynamy. Są dziś z nami eksperci od polityki senioralnej tutaj w studio i ci, którzy sprawują nadzór nad DPS-ami w Gdańsku i w województwie. Z ramienia wojewody pomorskiej jest pani Anita Richert-Kazimierczak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Z ramienia miasta Gdańsk, reprezentujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zastępca dyrektora, pani dyrektor Marcin Męczykowski. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja będę Państwa przedstawiała w trakcie, kiedy Państwo będziecie też udzielać odpowiedzi, żebyśmy wiedzieli, do kogo te pytania są i kto udziela tych odpowiedzi. Także mamy już przedstawicielkę wojewody, mamy przedstawiciela miasta. W studiu jest też lekarz, internista i geriatra, dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, która jest stałym ekspertem w mojej audycji. Witam panią doktor.
Dzień dobry, witam.
I jest też pani Elżbieta Brylewska. Ombrylowska. Zawsze się pani Elo, ta końcówka mnie myli.
Nie szkodzi. Powiedziała pani, że jest ładniejsza.
Tak. Towarzystwo Obrony Praw Człowieka?
Towarzystwo, Stowarzyszenie Praw Człowieka.
Stowarzystwo Praw Człowieka.
Stowarzyszenie Praw Człowieka.
No tak. Mhm. Ale to słowo obrona też tutaj
pasuje.
Pasuje, tak. Pani Elżbieta Brylowska, która zadzwoniła do radia chyba po dwóch pierwszych odcinkach poświęconych tej placówce i podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, które pani obserwuje od kilku lat. Dlatego bardzo się cieszę, że zgodziła się pani też wziąć udział w tej audycji.
Prawda, jeśli mogę cokolwiek dodać, to we wrześniu tego roku spotkaliśmy się w tym domu jako stowarzyszenie z zarządem i stąd moje zainteresowanie i chęć pomocy.
No tak, ale to nie tylko te audycje Radia Gdańsk sprawiły pani Elżbieto, że pani się spotkała z zarządem i zarząd państwa przyjął, ale też...
Z konkretnego powodu pacjentów.
No właśnie. Tak. No właśnie. Tak. Pacjenci z rodziny, czy ktoś z przyjaciół?
Tam? Nie rodzina. To...
Odwiedziła pani ten dom?
Odwiedziłam ten dom, czułam potrzebę odwiedzenia byłej sąsiadki po prostu.
A da się w ciągu półtorej minuty określić szybciutko jeszcze dla tych, którzy dopiero teraz włączyli radio i chcą usłyszeć, co tam pani zastała?
Da się. Powiem krótko. Po pobycie, no wiem, godzinnym, półtorej godziny, przez cztery noce nie spałam i chciałam coś zrobić po prostu. I to wszystko. Najkrócej. Nie spałam dlatego, że nie było tak dobrze, tylko było tak źle.
Tutaj w radio są też osoby, dzięki którym my nagłaśniamy ten temat już od listopada i szukamy sposobu na rozwiązanie tego problemu. Są panie, które pracowały w tym gdańskim domu opieki społecznej i które obserwowały przemoc wobec seniorów, tą słowną i tą fizyczną, ale ten personel brał udział w moich poprzednich audycjach i wypowiadał się, więc panie nie chciały tutaj teraz tutaj grać pierwszych skrzypiec. Zostały przed studiem, ale w każdej chwili mogą zostać poproszone. Jest też tych pań kilka, co coraz więcej właściwie z każdego miesiąca na miesiąc tych osób się pojawia więcej w naszej redakcji, bo wszyscy chcą powiedzieć parę słów od siebie, a ja też powinnam i chcę wszystkich wysłuchać. Więc proszę Państwa, zaczynamy. Może najpierw zapytam Pana dyrektora z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, skoro te tematy wszyscy wiedzą o nich i wszyscy je znają. Czy Pan konkretnie słyszał jako przedstawiciel miasta o tych problemach w tym DPS-ie?
Nie chciałbym się odnosić do artykułów medialnych sprzed 22 lat, bo nie wiem, czego one dotyczyły. Natomiast
Pan chyba tam nie pracował już.
Ja nie pracowałem, natomiast też dlatego nie chciałbym się odnosić.
A od 6 listopada?
Jeżeli chodzi, natomiast przejrzeliśmy ostatnie 5 lat i złożone skargi, to w ostatnich 5 latach mieliśmy takie 3 skargi, na które zareagowaliśmy i to były kontrole doraźne. Też każde nasze zadanie publiczne co najmniej raz na 2 lata jest kontrolowane, więc takie kontrole także są przeprowadzane.
Jasne, a jak zareagowaliście? To znaczy...
My podjęliśmy natychmiastową kontrolę następnego dnia, przygotowaliśmy dokumenty, zawiadomienia o wszczęciu kontroli i nasi pracownicy zarówno z komórki merytorycznej, jak i naszej takiej komórki audytowej, kontrolującej weszli do tego domu pomocy społecznej i rozpoczęli kontrolę.
Wtedy ta kontrola miała swoje wyniki? Czy pan o nich dzisiaj może opowiedzieć?
Nie mogę jeszcze opowiedzieć, dlatego że czynności kontrolne jeszcze trwają. Czekamy na uzupełnienie dokumentacji. Po przygotowaniu protokołu z kontroli też organizacja będzie miała możliwość formalnego odniesienia się do tego protokołu i dopiero wtedy będę mógł się też podzielić w zależności od tego, czy my przyjmiemy te uwagi organizacji, czy też nie.
Pani przedstawicielka wojewody, pani Anita Richert-Kaźmierczak, pełnomocnik wojewody do spraw seniorów. To samo pytanie. Czy pani kiedyś słyszała w ogóle o problemach tej właśnie placówki i czy coś służby wojewody robiły w tym kierunku?
Ja nie chciałabym się odnosić do, podobnie jak mój przedmówca, do medialnych jakichś dywagacji czy uwag.
To skupmy się tylko na tych moich audycjach.
Jasne. Niezwłocznie po pierwszej audycji, podobnie jak miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wojewoda, który ustawowo po pierwsze prowadzi rejestr domów pomocy społecznej, po drugie kontroluje ich działalność zgodna, pod względem zgodności z prawem, podjęły również kontrolę. W tym roku wojewoda prowadził łącznie we wszystkich pomorskich domach pomocy społecznej 14 kontroli, z czego tylko jedna miała charakter planowy, a pozostałych 13 to są właśnie doraźne i jedną z tych kontroli jest kontrola w tym Domu Pomocy Społecznej, o którym mówimy. I tutaj Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest w trakcie również realizacji tej kontroli pod względem merytorycznym, organizacyjnym. Ale jeszcze raz chciałabym podkreślić, że rolą wojewody jest przede wszystkim weryfikacja realizacji zadań zgodnie z prawem, czyli z ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w zakresie czy w sprawie domów pomocy społecznej. Ta kontrola trwa, czekamy na raport pokontrolny, który będzie przedłożony i podmiotowi prowadzącemu i zlecającemu zadania. No i wówczas będziemy podejmować dalsze działania.
Natomiast wcześniej, przez kilka tych wcześniejszych lat, pani jeszcze temat jakby nie był znany.
Nie, natomiast wojewoda prowadzi kompleksowe kontrole raz na 4 lata i wszystkie domy pomocy społecznej takie kontrole przechodzą. Jeżeli są jakieś uwagi, to potem oczywiście w takim trybie realizacji zaleceń pokontrolnych one zostały, te wszystkie uwagi zrealizowane. Ja tylko mogę dodać, że na 2026 rok, zgodnie z decyzją ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zaplanowany jest audyt wszystkich domów pomocy społecznej. Zobaczymy, czy uda się to zrobić wszystko w jednym roku. Audyt, który jest realizowany przez ministerstwo w ramach takiego dużego przedsięwzięcia wsparcia instytucji regionalnych w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. I to nie będzie tylko taka kontrola organizacyjno-formalno-merytoryczna, ale jeszcze dotyczy dotyczące jakości świadczonych usług. No, czekamy na wytyczne w tym zakresie ze strony ministerstwa, ale to będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ tak jak już rozmawiałam na początku 2025 roku, także tutaj u Państwa w radiu, do ministerstwa docierają różne głosy odnośnie naruszeń praw mieszkańców domów pomocy społecznej, nie tylko tego, ale innych, i raport Najwyższej Izby Kontroli, o którym też w tym radiu rozmawialiśmy, był takim przyczynkiem po pierwsze do podejmowania kolejnych kontroli z naszej strony, ale również tego ogólnego audytu, ponieważ będziemy dążyć do tego, aby zmieniać tą rzeczywistość domów pomocy społecznej. I ja i pan dyrektor pracujemy w ministerstwie w zespole do spraw reformy systemu pomocy społecznej. Pracujemy nad zmianami w ustawie o pomocy społecznej i jesteśmy zwolennikami daleko idącej deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wiemy, że instytucje takie jak domy pomocy społecznej nie znikną z przestrzeni, ale jakość świadczonych w nich usług i godność, bezpieczeństwo mieszkańców, bo to nie są pensjonariusze, tam nikt nie jest za karę, tylko to są mieszkańcy, to jest ich prawo mieszkańca,
nie mogą być
naruszone. Oczywiście, że tak, bo koszt pobytu tak w domu pomocy społecznej, on się różni w różnych miejscach i w różnych placówkach, ale to jest od 6 do 12 czy 14 tysięcy miesięcznie, więc ja też chciałabym, żeby słuchacze mieli tego świadomość, że to nie jest miejsce, w którym jakość świadczonych usług powinna być niska, tylko wręcz przeciwnie. I ta godność, prawo do podejmowania decyzji, samodzielnego życia jest fundamentem deinstytucjonalizacji i w takim kierunku chcemy zmieniać domy pomocy społecznej.
Pani Elu, pytanie swoje kieruję do Elżbiety Brylowskiej z Towarzystwa Praw Człowieka. Tak. Pani się tutaj chciała wypowiedzieć.
Tak. Ja mam pytanie, czy w ramach tych wszystkich kontroli, które były, czy również wchodzi w zakres rozmowa z mieszkańcami tych domów? Czy to są tylko i wyłącznie papiery? Przepraszam bardzo. Idee są słuszne, natomiast mnie interesuje człowiek, który tam przebywa w tej chwili i mieszka, bo mówimy o jakości, o poprawie i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie moje brzmi, czy w ramach tych kontroli, które Państwo przeprowadziliście, czy przeprowadzacie, jest również rozmowa z mieszkańcami?
A jeżeli nie mogą zadać pytania, bo leżą i są roślinami, ale to pani dyrektor coś robi?
Byłam, właśnie. Widziałam. Są tam mieszkańcy, boją się troszeczkę, bo może to aniołowe, może jakaś skrzynka. No w każdym razie prosta sprawa.
Boją się 10
czy 15
pytanie,
lat tak? Walczą o windę, która już jest stara i do tej pory się nie mogą doczekać, ale to jest interwencja mieszkańców, tych, którzy tam mieszkają, w różnym stanie.
Ale akurat o windzie nie rozmawialiśmy tutaj.
Nie, tutaj nie, ale ja
mówię audycję.
Nie, przepraszam, ja tylko się wtrąciłam jako przykład. Mm-hmm. Przepraszam, tylko i wyłącznie, ale pytam się, procedury procedurami, wszyscy wiemy, że papiery są w porządku zawsze, tylko pytam się, czy w ramach tych kontroli, czy takich doraźnych kontroli, czy nawet sprawdzania, jak to wszystko wygląda w życiu, czy są po prostu takie wizyty w tym domu, prowadzone przez pracowników różnych instytucji, które w zadaniach mają nadzór nad tymi placówkami.
Właśnie, bo tak patrzę na zegarek. Czy my możemy to pytanie jeszcze spróbować przenieść na drugą część? Bo ja tak czułam, że nas tutaj
audycja
troszeczkę postawi pod ścianą czasowo. Po przerwie pan Marcin, czyli przedstawiciel MOPR-u, potem pani Anita też ze strony wojewody i zaczniemy odpowiadać na to pytanie i zaczniemy naszą drugą część. Mamy trochę więcej czasu. Pani doktor patrzy na mnie i wiem, że też ma parę uwag, też pani doktor Wiewiórkowska-Garczewska. No tak to będzie wyglądało, proszę Państwa. Musimy teraz skończyć i przenosimy odpowiedź na drugą część audycji.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Rozmawiamy dzisiaj na temat domu pomocy społecznej w Gdańsku. Nie podajemy nazwy tego domu, nie podajemy ulicy, przy której się mieści. Rozmawiamy o problemie, który znany tam jest w tym domu od lat, o tym, że opiekunowie, że pensjonariusze, Boże, jak ja nie lubię tego słowa, podopieczni, mieszkańcy, seniorzy skarżą się na przemoc fizyczną, słowną, na brud, na fatalne warunki higieniczne, na fatalną opiekę i tak dalej, i tak dalej. Z tym tematem przyszła tutaj do radia w listopadzie jedna z opiekunek, która jest z nami w studio dzisiaj. Witam panią Katarzynę.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ale na razie, tak jak obiecałam państwu, głos oddam
panu Marcinowi Męczykowskiemu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z zastępca dyrektora MOPR-u, który ma odpowiedzieć, odnieść się do pytania, które padło przed przerwą, które zadała pani Ela Brylowska, prawda? Nie mieliśmy wtedy na to czasu. Panie Marcinie, pan ma teraz głos.
Tak, to ja bym chciał się odnieść, bo było pytanie, jak wyglądały takie czynności kontrolne, w jaki sposób są przeprowadzane. To odniosę się bezpośrednio do tej kontroli, jaką teraz podjęliśmy. To są rozmowy zarówno z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, jak i z personelem. Było też pytanie o osoby, które nie komunikują się w sposób werbalny. No tutaj rzeczywiście ten kontrakt jest ograniczony, więc nie jesteśmy w stanie, nie prosimy o monitoring z każdego pokoju, tak, bo więc jakby tutaj możemy bazować na tych informacjach,
panie Marcinie, które, proszę bardziej, które, do mikrofonu.
Które pochodzą bezpośrednio od tych mieszkańców, którzy są w stanie się wypowiedzieć. I takie rozmowy zostały przeprowadzone z każdym z mieszkańców, jak i także pracownikami z Domu Pomocy Społecznej.
Mam pytanie, w takim razie dopytuję.
Pani pan mówi... Elżbieta Brylowska, reprezentująca prawa człowieka.
Stowarzyszenie Praw Człowieka. Ja mam pytanie, bo pan powiedział, że były trzy takie interwencje, one były tam niby anonimowe i tak dalej.
Nie powiedziałem, że były anonimowe.
Że były takie. Ja mam pytanie takie, no bo czy potwierdziły te spotkania z mieszkańcami te zarzuty, które były powodem skargi?
Nie chciałbym jeszcze,
nie,
bo nie mamy jeszcze...
Nie mówimy konkretnie, jakby, bo mówimy, że tak, spotykają się, czy nie. Czy to ma sens?
Też pojawiły się zarówno pozytywne opinie, jak i negatywne. I one dotyczą różnych obszarów, tak? Bo nawet te skargi, które my podejmowaliśmy w okresie ostatnich 5 lat, nie wiem, dotyczyły, nie wiem, sytuacji wyżywienia, sytuacji kontaktu z rodziną.
Panie dyrektorze, ja zadam
konkretne
pytanie.
Tak.
Czy w ramach kontroli, które przeprowadza i wojewoda, i miasto, czyli podmioty, które sprawują nadzór i dają pieniążki, czy w ramach tych kontroli macie na przykład coś takiego jak spotkania z mieszkańcami i z tego jest zapis rozmowy i wnioski? Krótko, czy w ramach tych kontroli systemowych są spotkania z mieszkańcami i jest zapis?
Mamy
spotkają
zapis.
Się 15
mamy zapis,
osób,
mamy
20...
notatki z rozmów zarówno
to
z pracownikami, jak i z mieszkańcami.
To poczekamy na wyniki kontroli.
Czyli tam były i negatywne, i pozytywne.
Tak, to jest różny charakter, jakby zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.
A co robicie z tymi negatywnymi? To znaczy co? I teraz to jest moje pytanie kolejne też do pana, albo może też do pani Anity.
No zawsze trzeba zestawić jakby te informacje, no właśnie, tak? Dlatego załóżmy. My też na razie czekamy, tym mówimy. Jakby ta sytuacja, kiedy mamy kontrolę, ona cały czas trwa, bo prosiliśmy organizację prowadzącą Dom Pomocy Społecznej też o odniesienie się, czy do braków, jakie zauważyliśmy, czy do poszczególnych stwierdzeń, więc no to tutaj to nie jest tak. My musimy reagować na każdą sytuację, więc ja bardzo jakby też jestem wdzięczny, że takie głosy się pojawiły, ale niezależnie od tego, czy to jest anonim, czy to jest podpisanie się z imienia, na nazwiska, czy to jest informacja od mieszkańca, od rodziny, czy od personelu, to nam naprawdę jest łatwiej zweryfikować te rzeczy i bezpośrednio odnieść się do konkretnych sytuacji, do konkretnych przypadków. Więc ja naprawdę do tego zachęcam. Zarówno jeżeli chodzi o placówki całodobowe Domu Pomocy Społecznej, ale i każdą sytuację, kiedy widzicie państwo, nasi też słuchacze, o jakiejś sytuacji, do której nie powinno dochodzić, to proszę sygnalizować. Na naszej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku także jest taki formularz zgłoszeniowy. Można go wypełnić w sposób anonimowy. Oczywiście, jeżeli pozostawi się jakiś mail do kontaktu, numer telefonu, to nam jest łatwiej dopytać, tak? Bo nam też było łatwiej teraz skontaktować się z paniami, które wzięły udział w audycji, aby też można było dopytać o pewne sytuacje, tak?
A kiedy było przedostatnio? Bo rozumiem, że teraz trwa kontrola po interwencji pań, które przyszły do Radia Gdańsk, do pani Ani Remas. Natomiast pytanie jest takie, kiedy poprzednia, o której pan kontroli mówi, kiedy była poprzednia kontrola i jakiekolwiek wnioski? Bo o tym już możemy mówić.
Tak, tak. Może nie tyle wnioski, ile co się po takich kontrolach może faktycznie zadziać i co się dzieje po takich kontrolach, jeżeli na przykład już, no bo na pewno mnóstwo takich kontroli zrobiliście.
Tak,
i nie tylko w jednym.
To są zarówno kontrole, jak i są wizytacje. W każdym roku także pracownicy komórki merytorycznej przeprowadzają też wizytacje, jeżeli chodzi o poszczególne nasze zadania, bo to nie chodzi tylko o Domy Pomocy Społecznej. To chodzi o każde zadanie publiczne, które my zlecamy.
Dobrze, a w tym domu konkretnie przychodząc...
W ubiegłym roku były wizytacje, kontrola merytoryczna, finansowa była bodaj w 2023 roku.
I po tym 2023 roku...
Mieliśmy też inne kontrole, bo...
Ale nie mówimy o tym domu, tak. Czy coś konkretnego, bo to, co pani redaktor
nie,
mówi...
to nie były takie sytuacje, które...
Nie były graniczne, że trzeba było reagować w ten sposób.
Że było trzeba, nie wiem, czy wypowiadać mowę, czy powiadamiać organy ścigania, bo to no też jakby, pamiętajmy, tak, jeżeli mamy jakby takie sytuacje, no to też pamiętajmy o kompetencjach, czy to wojewody i Urzędu Wojewódzkiego, czy to miasta Gdańska, tak, w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, gdzie mam do czynienia z przestępstwem, tak, z wykroczeniem, my jesteśmy zobowiązani do powiadomienia też odpowiednich organów, prokuratury. My też, no, to nasze czynności to są wizytujące kontrolne. To nie są czynności, które mają organy ścigania.
Dobrze. To już wszystko mamy ustalone. A jednak po mojej lewej stronie siedzi pani, która pracowała tam wiele miesięcy. Pani Katarzyna. Co pani na temat tej wypowiedzi kontroli powie? Panią zbulwersowało to, co pani tam widziała przez wiele, wiele miesięcy. Jak to skontrolować? Jak to opisać? Jak temu zapobiec?
Ciężko tak z zewnątrz właśnie skontrolować takie sytuacje. Takie sytuacje właśnie mogą zaobserwować jedynie pracownicy, którzy są najbliżej tych ludzi, tych sytuacji wewnątrz. Jest też taki właśnie obowiązek społeczny zawiadomienia, ponieważ pracownik DPS, jeżeli ma wiedzę o krzywdzeniu osoby bezradnej, działa w jej imieniu i to jest jego obowiązkiem zawodowym.
I może taki wniosek do MOPR-u na przykład, albo do pełnomocnika wojewody skierować, tak?
I to też nie wymaga zgody osoby dotkniętej taką przemocą.
Ale panie poszłyście do siostry oddziałowej najpierw, tak? A potem do kadrowej,
no to
tak?
Pierwszy
a potem
się do
zarządu, tak? No właśnie.
Przełożona też składa takie jakby zawiadomienie do dyrekcji.
Złożyła?
Tak.
Dyrekcja z wami rozmawiała na ten temat?
Nie.
Czyli...
Znaczy ja wierzyłam po prostu, że jeżeli tam jest to zgłoszone od przyłożonej, to...
Będzie reakcja.
To, że będzie reakcja.
A była ta reakcja?
No nie.
Mhm. Zwolnienie.
Pani doktor Wiewiórkowska-Garczewska, pani nieraz była na takich oddziałach, pani nieraz widziała, co gra, co nie gra. Pani widziała od razu pierwsze spojrzenie, pierwsze wejście na salę, pierwsza rozmowa z pacjentem, albo nawet zapach czasami, prawda? Daje znać nam, że coś jest nie tak. Czy pani kiedyś odwiedziła rzeczoną placówkę, o której nie możemy wiele mówić?
Byłam w tej placówce kilka lat temu, ale nie na tym oddziale. Ja tam byłam w tym takim oddziale dziennym, na takim spotkaniu z seniorami. I spotkanie było bardzo miłe, bardzo fajne, ale to były osoby z zewnątrz, które przyszły na spotkanie i zaraz poszły do domu. To jest zupełnie inna sytuacja.
Czyli jako lekarz pani tam nigdy nie trafiła? Jako geriatra, jako internista?
Nie.
A tam
nie.
Jest lekarz w tym domu?
Powinien być. W ZOL-u jest obowiązek, że jest lekarz, który musi doglądać pacjentów. A tam też jest przecież zakład opiekuńczo-leczniczy. W DPS-ie musi być lekarz, pielęgniarka, natomiast na ZOL-u musi być lekarz. Natomiast chcę powiedzieć jedną, wydaje mi się, ważną rzecz. Wiecie państwo, że niezależnie od tego, jaka to jest placówka, czy to jest ZOL, czy to jest DPS, to jest jedna rzecz, to jest czynnik ludzki. Czyli po prostu szanujmy się nawzajem i szanujmy ludzi starych. Też kiedyś będziemy starzy i być może tego szacunku będziemy wymagali i potrzebowali. A to jest najprostsze, co możemy zrobić. I kolejna rzecz jest taka, że pamiętajcie, że jak przychodzi kontrola zapowiedziana, to wszystko można posprzątać i zrobić pięknie, żeby na ten dzień było dobrze. Tak wygląda kontrola zapowiedziana. Powinniśmy, jeżeli chcemy zrobić dobrą kontrolę, wydaje mi się, w takiej placówce, trzeba pojawić się anonimowo, no name, przyjść jako odwiedzający i zobaczyć, jak naprawdę ci pacjenci są zaopiekowani, zaopatrzeni, umyci, jaki tam jest zapach w tym dniu, którego, kiedy nikt się tej kontroli nie spodziewa.
Panie doktorze, ale ja patrzę
też
teraz
nie
na
możemy
pana dyrektora
ocenić,
i na panią Anitę i wiem,
dobrze,
że oni nie mogą niezapowiedzianych kontroli
zrobić. Okej.
Okay. Wiem, że nie
okay,
mogą.
Okej, okay, w porządku.
Zataić, kim jesteśmy.
Tak,
to po pierwsze,
dobra.
Ale dlatego są pracownicy i tutaj jeszcze raz ogromne podziękowanie pani Katarzyno i dla pani koleżanek również, że zdecydowałyście się o tym głośno powiedzieć, bo no jakby to pracownicy rzeczywiście widzą te sytuacje, których kontrola nie widzi i też które się nie zadziewają w momencie, kiedy jest okres przed kontroli, w trakcie kontroli i trochę po kontroli, tak?
A mówimy o placówce całodobowej, gdzie praca wykonywana jest przez 24 godziny.
Co więcej, każda taka placówka ma rejestr zdarzeń nadzwyczajnych. I teraz ja przejrzałam rejestr przed ostatnich 2 lat i akurat z państwa placówki informacji z tej, o której dzisiaj mówimy, nie ma żadnego wpisu odnośnie zdarzenia nadzwyczajnego, podczas gdy wojewoda nadzoruje 46 placówek DPS-owskich i z innych mamy całe listy zgłoszeń, a raz na kwartał musimy takie zbiorcze listy odbierać. Więc no, rzeczywiście tutaj wasza rola pracowników jest niezwykle ważna, ale ona potem nie może się kończyć na tym, że to panie tracą pracę, a ci, którzy łamią przepisy, pozostają w chwale i nadal realizują swoje zadania. Natomiast też rolą czy wojewody, czy zlecającego zadanie, jakim jest MOPR, nie jest zwalnianie pracowników, ani przywracanie ich na stanowiska. Więc no, my mamy w swoich rękach określone narzędzia, natomiast to, o czym tutaj już też była mowa, ta odpowiedzialność rodziny, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność wolontariuszy również, którzy wchodzą i mogą takim okiem na co dzień, bez zapowiedzi, ale zobaczyć niektóre rzeczy. No i potem działamy. Czy to jest zgłoszenie do prokuratury, czy w przypadku wojewody mogłoby to być odebranie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.
Tak, ja mam tylko jedno pytanie. W dalszym ciągu, żeby coś z tego wynikło. Czy można by było na przykład do tych kontroli, które państwo przeprowadzacie, rzeczywiście wpisać taki paragraf, rozmowa z pracownikami, niech ona jest anonimowa, bez przełożonych. Myślę sobie taką malutką rzecz, którą można w tej chwili tutaj załatwiać, a druga, która jest najważniejsza. Dlaczego tu jesteśmy? Dlatego, że nikt nie zwalnia rodziny, jeśli jest ta rodzina, z tego, żeby być przy tej osobie, która tam jest. Przepraszam, to jest mój gorący apel, bo żaden wojewoda najlepszy, żadna kontrola ani tego nie zmienia, ani pracownik. Muszą to być wspólne działania nas wszystkich, że wszyscy jesteśmy, ja już jestem starsza, jeszcze nie stara, tak sobie wmawiam, natomiast wszyscy będziemy starzy i ta audycja jest po to, żebyśmy odrobinę sobie serduszka znaleźli w sobie, odwiedzili te osoby, które tam są, pomogli tym ludziom. Wszystko.
Tak, ja tutaj troszeczkę zaprotestuję, ja bo też. Jeżeli rodzina
z jakiegoś powodu ten pacjent jest w DPS-ie, tak?
Jest.
Z jakiegoś
Pani doktorze,
powodu.
Proszę.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że zastanówmy się, dlaczego ten pacjent w ogóle do takiego domu trafia. Bo rodzina albo jest niewydolna w swojej opiece i sama potrzebuje opieki, dwa, albo jest tak zajęta i pracuje, że ten pacjent, będąc w domu sam, jest niewydolny i nie może mieszkać sam.
No a te 6800 płaci.
Właśnie. I teraz posłuchaj.
Płaci, pani
I teraz
Elu.
Też nie możemy przerzucić wszystkiego na rodzinę.
Ja która...
Nie, pani Elu. Oni, być może oni odwiedzają, ale co wtedy robi ten senior, który ma otępienie? Jest wszystko super. A dlaczego? Bo chce chronić rodzinę, żeby pokazać rodzinie, że jest wszystko dobrze. Bo tak działają seniorzy, będą chronić swoich najbliższych. Słuchajcie, bo ja to widzę codziennie w gabinecie. Ja mówię, że pani potrzebuje opieki. Nie, nie, jeszcze nie tak bardzo. Ja takich rozmów codziennie odbywam kilka. To jest potwornie trudne.
Zgadzam się, ale ja mówię cały czas o tym, nawet niech to będzie jako program do szkół, opieka nad ludźmi starszymi, że możemy być starsi. Ja nie winię rodziny. Ja mówię o nas. Ja jestem obca. Nie mam tam rodziny nikogo. Chodzę. Mówię tylko i wyłącznie takie ludzkie, żeby to przesłanie poszło. Tak, spróbujmy się dowiedzieć, czy nasza sąsiadka tam nie siedzi, ją odwiedzić. Ja nie mówię nawet o rodzinie. Tylko po prostu po to, żeby...
Odwiedziny to
znaczy,
będzie...
My potrzebujemy tak standardów, które będą przestrzegane. Systemowych rozwiązań.
A kto jest organem takim jednym, nadzorującym ten dom? Kto wojewoda. Może tam wejść? Wojewoda? Bo to jest niepubliczny ośrodek.
Zgodnie z ustawą
DPS.
Wojewoda.
Wojewoda.
No wojewoda właśnie. Nadzoruje wszystkie domy pomocy społecznej, które są wpisane do rejestru, które mają zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Oczywiście, że tak. Natomiast proszę pamiętać, że ten nadzór ma charakter weryfikacji działania zgodnie z prawem. A prawo, czyli zasady prowadzenia takiego domu pomocy społecznej, określa ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Ale czyli zatrzymam. Co to znaczy zgodnie z prawem? Niech pani to tak rozwinie dla
ludzi. Przykład. Możemy mieć dom pomocy społecznej, który ma tylko pokoje jednoosobowe, pięknie wymalowane ściany, ma piękne wyposażenie i mamy drugi dom pomocy społecznej, w którym mamy pokoje trzyosobowe, gdzie
na 9 metrach
odpowiednio przypada, ale zgodnie z prawem, nie. Przypada określona liczba metrów. Ja nie mówię o 9 metrach. 9 jest dla pokoju jednoosobowego.
Mówimy o konkretnym domu.
6 metrów kwadratowych w przypadku pokoi wieloosobowych. Natomiast jeżeli mamy takie pokoje trzyosobowe i mamy białe ściany i mamy meble, które nie są pierwszej nowości, ale standardy są spełnione i w przypadku A i w przypadku B musimy wydać pozytywną opinię, ponieważ działalność jest prowadzona zgodnie z prawem.
Jasne. Mam pytanie do pani Katarzyny. Pani Katarzyna przyszła tutaj w listopadzie, prawda? I powiedziała o paru rzeczach, które się, niedobrych rzeczach, które dzieją się na tym oddziale, które są związane z konkretnymi osobami, które te złe rzeczy powodują konkretne osoby. I te konkretne osoby mają imiona, mają nazwiska, mają funkcje, które tam pełnią. Na
zawodowe.
Tym, zawodowe, prawda? I pani mówiła o tym oddziałowej, pani mówiła o tym kadrowej, pani mówiła o tym nawet teraz w ostatnich dniach przedstawicielowi stowarzyszenia, prawda? Bo też wiem, że takie spotkanie było. I co się dalej dzieje z taką informacją? Pani została, pani odeszła, a pani koleżanki, które siedzą przed drzwiami studia, bo nie ma tutaj możliwości, żeby wszystkie się wypowiedziały, zostały zwolnione po prostu. Zostały zwolnione, no, pani Kasiu.
Zostały zwolnione albo odeszły też. Nie chciały odejść, ale musiały odejść.
Czyli tam jest pewnego rodzaju, są niecne zachowania, tam jest jakaś fala, jakiś mobbing, który tam panuje i o tym też dyrekcja wie. I być może to też rzutuje, no bo pani mówiła o tym, że tam się dzieją niedobre rzeczy, że tam jest przemoc fizyczna, że panie się nieładnie odzywają, panie szarpią, panie po prostu źle się zachowują wobec pensjonariuszy. Macie to nagrywać kamerkami ukrytymi, telefonami? Nie wiem, ja się tak głośno zastanawiam teraz.
No nie wiem, no być może dyrekcja uważa, że my to sobie, że konflikty, że my to sobie zmyślamy. No po prostu nie wiem, trudno mi teraz zgadywać, o co chodzi.
Jasne. No to dyrekcja niech sobie w takim razie też odpowie, dlaczego są te maile, dlaczego są te artykuły medialne, dlaczego są te fora medialne, na których jest to wszystko, o czym my czytamy, prawda? Przecież milion tysięcy SMS-ów, mnóstwo skarg, wypowiedzi pacjentów. Nie wiem, i tutaj do państwa też, państwo do Radia Gdańsk dzwonicie, piszecie, zastanawiacie się, jest trochę SMS-ów teraz też. Prosimy władze miasta o konkretne odniesienie się do problemów konkretnego domu społecznego, opieki społecznej oraz o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do winnych popełnionych wykroczeń i ich zwierzchników. To niewybaczalne, co się tam dzieje. Wierna słuchaczka Radia Gdańsk. No tak, tutaj jest jeszcze parę innych SMS-ów, ale proszę państwa, nie damy rady wszystkich przeczytać. No ludzie się tym interesują. Prezes jest, szef stowarzyszenia zarządu jest, wice jest. Jest mnóstwo ludzi, którzy kierują tym jednym domem. Wszyscy ci ludzie otrzymują wynagrodzenie. Wszyscy ci ludzie byli na tych wszystkich piętrach. Na pierwszym, na drugim, na trzecim. Wszyscy wiedzą o tych problemach, o których mówi pani Kasia, pani Elżbieta i tak dalej, i tak dalej. Pracują ci ludzie w tym domu. Nie wiem, nie rozumiem czegoś. Nie rozumiem czegoś, proszę państwa.
Pani, bo się nie da zrozumieć.
Pani doktor, jak możemy tą sytuację jeszcze wyprostować? Czy możemy? Czy będziemy kolejne 22 lata pisać artykuły i robić audycje?
Czy wiecie państwo, ja jakby powiem to, co już powiedziałam w ostatniej audycji, że my kompletnie nie jesteśmy przygotowani na to, że nasze społeczeństwo się starzeje. My po prostu jesteśmy zaskoczeni tym, że nagle Polska stała się starym krajem. Ale takie są fakty i musimy to wziąć na klatę. Koniec. Ja... Podam państwu taki przykład. Mówię do syna pacjentki, która wymaga w tej chwili opieki, że trzeba się mamą zająć i wymaga opieki całodobowej. Nie może już mieszkać sama. Na co rodzina odpowiada mi, to sobie ją pani weźmie do domu i się nią zajmie. Proszę państwa, takie są teraz odpowiedzi. Ludzie młodsi, którzy pracują, którzy mają dzieci, którzy mają wnuki, którzy, nie wiem, muszą jeszcze zarobić jakieś pieniądze, żeby się utrzymać, kompletnie czasami z bezradności mi tak odpowiadają. Bo są zaskoczeni tym, że rodzic się zestarzał i że przyszedł ten moment, kiedy on wymaga opieki.
A ja jeszcze wrócę do tego SMS-a, którego przed chwileczką przeczytałam, bo jeszcze patrzę na zegarek i mamy jeszcze chwilę, prawda? Katarzyna Piekło, która realizuje audycję, kiwa głową. Jeszcze 2 minuty nam dasz, tak? Bo pani napisała tak. Jakie są możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec tych winnych popełnionych wykroczeń i ich zwierzchników? Panie dyrektorze, pani Anito, patrzę teraz na was. Ja wiem, że odpowiedzi
też nie macie w głowie od razu, a może macie, może ja się mylę, poproszę o taką odpowiedź.
Znaczy ja już się odniosłem, powiedziałem, że jako miasto czy jako wojewoda nie jesteśmy przedstawicielami organów ścigania. My nie możemy wyciągać konsekwencji wobec konkretnych osób. No, tak? My możemy oczywiście wyciągnąć konsekwencje wobec podmiotu realizującego zadanie, możemy rozwiązać umowę, możemy, nie wiem, pomniejszyć
transzę,
tak, kontrakt.
Tak? Wygasić zezwolenie.
Dokładnie, wojewoda może wygasić zezwolenie. Natomiast, każda z osób, które ma jakby tutaj dowody, może zgłosić się do prokuratury. Jeżeli chodzi, wiecie Państwo, to jest bardzo trudne, tak? Ja wiem, że to też jakby jest sytuacja, która trwa od listopada, tak jak Pani Kasia mówiła, też na pewno dużo odwagi potrzebowała do tego, wspólnie z pozostałymi paniami, aby przyjść i podzielić się tymi bardzo ciężkimi rzeczami, tak? Które doświadczała w pracy, która przyszła na pewno jakby realizować z pasją i z misją, tak? Ale w sytuacji, kiedy mamy zwolnienie z pracy, niezasadne, no to zwracamy się do sądu pracy, tak? No, są też jakby Państwowa Inspekcja Pracy. Naprawdę są też jakby inne miejsca, inne organy, które mają więcej możliwości wyegzekwowania pewnych rzeczy.
Panie dyrektorze, dzięki za to odpowiedź, za to uporządkowanie też w głowach słuchaczy, bo tak. Dzięki Państwu, że piszecie też, bo też warto wiedzieć cośkolwiek więcej, co można zrobić, jakie są możliwości, jakie są naciski i co z tym wyciąganiem konsekwencji, bo każdy by tak chciał, żeby MOP przyszedł i wyciągnął konsekwencje, pełnomocnik wojewody też i tak dalej. Tak się nie działa w Polsce. Pan Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za udział. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista.
Dziękuję pięknie.
Pełnomocnik do spraw seniorów z ramienia wojewody pomorskiej, pani Anita Richert-Kaźmierska.
Dziękuję bardzo.
I pani Elżbieta Brylowska.
Dziękuję ślicznie i na koniec mam nadzieję, że będzie coś dobrego z naszych działań.
I na koniec zostawiłam dziękuję za udział w pierwszej i w drugiej i w trzeciej audycji pani Katarzynie.
Dziękuję.
Naszej osobie, która przyszła i podzieliła się tym, co się na oddziale dzieje. Dziękuję Państwu bardzo. Anna Rębas, do usłyszenia.
My też, Aniu, dziękujemy za udostępnienie anteny, do załatwienia tych spraw, bo to jest, nie damy rady sami po prostu na co dzień.
Dziękuję bardzo.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.